między biegunami.
Radiu Kraków w programie Między Biegunami dzisiaj rowerowe inspiracje, ale nie tylko. Bo
i myślę, cieplejsze klimaty.
Zdecydowanie cieplejsze klimaty, chociaż nie mamy na co narzekać, bo ten śnieg jest naprawdę bardzo okej. Jest zima, no to musi być śnieg.
Kuba Niziński. Stopiło ci się już przed domem?
Nie, drapałem.
Drapałem ci.
Kuba Niziński.
Bartek Kwiziak.
No i gość, który tutaj nieopodal nas mieszka.
Też drapałeś?
Nie, nic nie musiałem drapać.
Janek Skulicz, naszym gościem dzisiaj.
Dzień dobry.
Między biegunami. No i drodzy Państwo, już zaczęliśmy troszeczkę zdradzać z Kubą, że rowerowo, cieplej. No to znaczy, że Janku, musiałeś się wybrać po prostu gdzieś bliżej równika. A nasi słuchacze, bo jeszcze nie zdradzimy, gdzie w tym dzisiejszym programie się wybierzemy z tobą, gdzie nas poprowadzisz i opowiesz o tych rowerowych peregrynacjach, ale słuchacze Radia Kraków powinni kojarzyć się z naszego programu, szczególnie ci, którzy co sobotę o 15 Radio Kraków włączają, bo opowiadałeś już u nas o swoich podróżach rowerowych, no przez takie tereny, powiedziałbym, wysokogórskie. Miałeś okazję eksplorować Andy, Amerykę Południową. Miałeś okazję być w Himalajach z rowerem i to nie tylko z rowerem, ale i na rowerze. Najwyższy punkt, na który wjechałeś na rowerze, Janku?
Najwyższy punkt to były Himalaje Indyjskie i przełęcz Kela, ale nie wjechałem na samą górę, ponieważ zatrzymało mnie wojsko. To było 5600 metrów.
Tam się zatrzymałeś?
Tam się zatrzymałem, tam musiałem zawrócić. Już dalej jeszcze by się dało o oparach tlenu dostać troszkę wyżej, no ale niestety się nie udało. Są plany na przyszłość, żeby jeszcze troszeczkę jak gdyby prywatny rekord podkręcić, ponieważ rekordy światowe na rowerze już oscylują w okolicach 6000 metrów i więcej, a zresztą Polacy niektórzy też już się przygotowują do pobicia rekordu 6000 plus, ale o tym myślę, że oni sami będą kiedyś opowiadać.
No właśnie, nieprzypadkowo cię o to zapytałem, bo właśnie ostatnio przeczytałem, że Marcin Korzonek rzeczywiście znowuż wybiera się w Andy, znowu wybiera się do Ameryki Południowej, żeby ten rekord próbować gdzieś tam pobić. Można jeszcze oddychać na takiej wysokości, jadąc na rowerze. Jak wygląda jazda na rowerze na wysokości 5000 metrów nad poziomem morza?
Jest to bardzo ciekawe uczucie i odczucie, ponieważ czujemy, że organizm przestaje sobie radzić, jednak tlen jest pierwiastkiem życia, nie da się tego ukryć, ale jest to jak gdyby do przeskoczenia, ponieważ rowerem szybko zdobywamy wysokość, więc jesteśmy w stanie szybciej dostać się na górę i przede wszystkim bardzo szybko tracimy tą wysokość, zjeżdżając na dół. Jeżeli nie mamy jakiejś sytuacji kryzysowej i awaryjnej, to w większości przypadków raczej nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Jeżeli złapie nas choroba wysokościowa albo jej pierwsze objawy, to raczej pokazują się już na niższych wysokościach i to jest wtedy sygnał, że jednak trzeba odpocząć, trzeba odczekać. Dłuższa aklimatyzacja i często trzeba zawrócić. Ja na szczęście nie miałem nigdy sytuacji, że musiałem zawrócić. Zawsze to już było dojechanie na szczyt, czasem o oparach, tak z krakowskiego punktu widzenia zapłacone musi być wjechane. Ale odpukać udało się bez jakichś większych problemów. No i powiedzmy sobie szczerze, po Andach już miałem aklimatyzację, więc przejazd przez Indie i przez Nepal był dla mnie troszeczkę wygodniejszy, niż miałbym zaczynać od zera.
Słuchaj, ty ten 2022 rok, bo do niego się cofamy w twoich opowieściach tutaj z Ameryki Południowej i z Himalajów, miałeś bardzo intensywny. A jak wszedłeś w 2023, bo o czwarty to za chwilkę będziemy pytać. No ale właśnie, jaki był 2023?
2023 to jest dobrze powiedziane. Jak wszedłem, a nie jak wjechałem, wszedłem w kapciach. Byłem tak przebodźcowany, miałem po prostu dość wszystkiego, ponieważ jeszcze na koniec roku 2022 z koleżanką Karoliną przejechaliśmy na rowerach z Wietnamu przez Kambodżę do Tajlandii. I to można powiedzieć były takie aktywne wakacje, ale w ciągu 12 miesięcy zaliczyłem chyba wszystkie marzenia z dzieciństwa i z czasu dorastania, więc początek zeszłego roku to było totalne lenistwo i takie zbieranie energii do życia i zastanawiania się tak naprawdę co dalej. Wiedziałem, że chcę wrócić na rower, ale powiedzmy sobie szczerze, trzeba było troszeczkę nadrobić budżet, który nie jest z gumy.
Ale ja ci tutaj przerwę, wejdę w słowo, bo powiedziałeś taką ważną rzecz, że w ciągu jednego roku właściwie udało ci się gdzieś tam spełnić te wszystkie marzenia z dzieciństwa. Tak powiedziałeś. Czy to jest dobry sposób, bo my przypomnimy naszym słuchaczom, ty w pewnym momencie swojej kariery zawodowej powiedziałeś stop, wystarczy na ten moment. Teraz chcę troszeczkę poużywać życia, troszeczkę pospełniać te marzenia. No właśnie, i jak z perspektywy czasu oceniasz te decyzje? To była dobra decyzja, żeby właśnie zrobić sobie taki rok przerwy. No w twoim przypadku on się troszkę zaburzył, wydłużył, rozpoczął swoją działalność gospodarczą, ale właśnie, czy taki rok na spełnianie marzeń gdzieś jednak na początku kariery zawodowej, bo jesteś młodym człowiekiem, Kuba tak patrzy z zazdrością w twoją stronę, to jest dobry pomysł?
Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ człowiek od okresu studiów ukierunkowuje się na jakiś konkretny zawód, który jest, powiedzmy, jego zawodem marzeń, może wie, że tam się sprawdzi wyboru. I tak dalej, wyboru, ale dopiero jak wejdzie w ten zawód, w ścieżkę kariery zawodowej, to się orientuje, że kurczę, jednak wszedł nie do tej rzeki, co trzeba. Co nie zmienia faktu, że moja branża bardzo mi pasowała zawsze, poza jedną rzeczą, jest to taka trochę kula u nogi. W mojej branży nie ma home office, nie mogę sobie pojechać z laptopem na wakacje, więc postawiłem wszystko na jedną kartę. Oczywiście tam były czynniki zewnętrzne, rodzinne, które spowodowały, że mogłem pojechać dalej, ale mogłem po 2 tygodniach wrócić. Ale uznałem, kurczę, jestem już na drugim końcu świata, nie odpuszczę. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Nie miałem żadnych, powiedzmy, obostrzeń, gdzie żona by na mnie czekała z wałkiem i pytała, gdzie byłeś, wracaj do domu. Więc mogłem sobie po prostu pozwolić na trochę więcej luzu. To jest takie zrządzenie losu, bo jedni bardzo dążą do stabilizacji, nazwijmy to, zawodowej i egzystencjalnej, ale ja uznałem, że to jest właśnie moje 5 minut i trzeba to wykorzystać po swojemu, na własnych zasadach, bez pytania się nikogo o zgodę.
No to jeszcze, gdybyś raz podchodził do tego 2022 roku, powiedziałeś, że koniec roku to już byłeś wyczerpany tym wszystkim, przebodźcowany, byłoby nieco luźniej?
Myślę, że mogłoby być luźniej. Mogłoby być luźniej i stąd się wziął 2023, gdzie wystrzelałem się z pomysłów, wystrzelałem się z pieniędzy, to trzeba podkreślić, bo to jakby nie patrzeć, każda forma podróżowania zawsze wymaga od nas jakichś środków. A jeżeli nie mamy stałego źródła dochodu, no ja stałego źródła dochodu nie miałem, bo zwolniłem się z pracy, to troszeczkę mi jak gdyby, no też obciąża to psychicznie. Nie wiesz co, gdzie, kiedy. Ale jak już złapałem wiatr w żagle, jak już pojawiła się wiosna w Krakowie, to wiedziałem, że muszę dalej ruszyć w świat i sobie eksplorować na zasadzie balansu, czyli żeby było trochę gór, żeby było trochę ekstremy, ale też żeby jednak kończyć wyprawę gdzieś nad oceanem albo nad morzem, żeby było przyjemnie. Nie chcę na razie iść w rekordy. Uważam, że od tego są ludzie, którzy bardziej się na tym znają, jak już wspomnieliśmy, na przykład Marcin. I ja na razie będę praktykował ten rowerowy life balance. Tak, żeby było pod górę, ale żeby też było w dół.
Janku, zapytam cię jeszcze o taką kwestię, tak przechodząc powoli do 2003 roku, do drugiej części tego ubiegłego roku w twoim wykonaniu, o te koszty, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale podróżuję na rowerze.
I mówi o kosztach.
I mówi, że tyle go to wszystko kosztuje. Natomiast no, my mówimy jednak o wycieczkach takich już przez albo duże W, albo po prostu nazwijmy je wyprawami, czasami ekstremalnymi, gdzie oczywiście ty już nie wliczasz do kosztu wyjazdu sprzętu, który no, niejednokrotnie jest bardzo drogi, ale przede wszystkim gros kosztów przy takich dalekich podróżach, w twoim przypadku przy podróży z rowerem, stanowi bilet lotniczy. Powiedz nam, jak wyglądają te koszty przewozu roweru, bo bardzo często też nasi słuchacze zastanawiają się, a może bym gdzieś pojechała,
zabrał rower.
Zabrał rower. Natomiast jak to wygląda w liniach lotniczych, bo te warunki przewozu też się zmieniają.
Zgadza się. Warunki przewozu się zmieniają i powiem szczerze, że rower jest największym bólem finansowym. Przykładowo Ameryka Południowa. Jesteś w stanie kupić bilet między krajami, a nawet między Stanami Zjednoczonymi a Ameryką Południową za $100, ale za rower zapłacisz $150. Co już jak gdyby przekracza samą wartość biletu, przewóz roweru. I czasem warto się zastanowić, jeżeli jesteśmy na początku naszej ścieżki i nie kompletujemy sprzętu, czy nie kupić roweru na miejscu. Czy po prostu nie będzie to tańsze.
Nie brać tego komunijnego, tylko na miejscu.
Dokładnie,
po prostu
dokładnie.
Góral.
Tak może mieć to sens. Ja miałem ten komfort, że ja zaczynałem moją podróż wysokogórską na nizinach w Miami i miałem ze sobą rower na Florydzie, więc łatwiej mi to było logistycznie ogarnąć. Ale jeżeli miałbym jechać z Polski bez przystanku w Ameryce i od razu atakować Andy, to koszty wzięcia roweru mogłyby być nieopłacalne. Dla odmiany kierunki himalajskie. Tam już linie mają troszeczkę tańsze bilety i rower jest taniej przewieźć, ale zdarzają się na przykład tak zwane overbookingi, gdzie owszem mnie jako pasażera wezmą, tak właśnie miałem z pewnymi liniami, ale jak chciałem dodać rower, zadzwoniłem na infolinię, no to pan mi powiedział, że jeżeli dostarczę rower do Dubaju, to oni go z Dubaju do Katmandu wezmą, ale z Krakowa do Dubaju go nie wezmą, bo nie ma miejsca. Więc skończyło się tak, że w Nepal przejechałem na rowerze pożyczonym i siłą rzeczy pożyczony rower wyszedł mnie prawie 3 razy taniej niż bilet lotniczy na sam rower.
Czyli to należy wziąć pod uwagę, jeżeli
jak najbardziej
planuje taką podróż na inne kontynenty. Janek Skulicz dzisiaj w programie Między Biegunami opowiada o wyprawach rowerowych. Tych praktycznych rad w pierwszej części było dużo, czyli już wiemy, że jeżeli chcemy się wybrać gdzieś daleko, na, choćby do Ameryki Południowej, no to czasami trzeba rozważyć taki plan, żeby kupić na miejscu rower, a niekoniecznie go wysyłać. To jest jedna rzecz. I teraz wracamy już do tego roku, który za nami, 2023. Powiedziałeś, że po wyprawach wcześniejszych byłeś przebodźcowany, że już miałeś tego dość, ale w pewnym momencie znowu zew
przygody
odezwał się. Zew natury i potrzeba po prostu pojeżdżenia sobie po świecie. Wychodzę z założenia, że rowerem najfajniej się zwiedza świat, bo wjadę tam, gdzie pieszemu nie będzie się chciało iść i wjadę też tam, gdzie na przykład samochód nie dojedzie i to jest zdecydowana przewaga roweru.
No i też jesteś niezależny, bo nie musisz czekać na żaden PKS, ewentualnie
dokładnie.
PKP.
Jestem
miejscowe.
Niezależny do pierwszej złapanej gumy, tak bym to ujął.
Potem zaczynają się schody.
Tak, potem zaczynają się schody, ale generalnie jest dużo większa swoboda. Jeżeli wiesz, że jesteś przygotowany przede wszystkim fizycznie, żeby sobie dostosować trasę jak gdyby do swoich oczekiwań, do swoich wymagań, no to z reguły podróż naprawdę się udaje i jest fajną przygodą.
No dobrze, no to pod koniec tego 2023 roku, szukając pewnie inspiracji i czując już ten zew przygody, na co padł wybór, Janku? Bo płyniemy.
I dopływamy
w te cieplejsze klimaty.
Jak zawsze trzeba rzucić kośćmi, żeby wybrać destynację, ale jak już rzucisz kośćmi i wynik nie pokrywa się z wynikiem portfela, to zaczynasz szukać...
To rzucasz do alternatywnej.
Rzucam do oporu. Pomysł był na Azję, ciepłą Azję, powiedziałbym wyspową, czyli Indonezja i Malezja, ale koszty transportu z końcem roku, kiedy akurat zaczyna się sezon, już naprawdę zaczęły być gigantyczne. No ale okazało się, że w naszym królewskim mieście Krakowie mamy low costy i mamy połączenia tanimi liniami lotniczymi do Afryki, a konkretnie do Maroka, więc padło na Maroko. Bezpośrednie połączenie, co jest bardzo przydatne, jeżeli jedziemy z rowerem, ponieważ jak nasz rower na przystankach jest gdzieś przerzucany, no to może czasem się okazać, że albo nie doleci, albo przyjedzie uszkodzony. A tutaj 4 godziny lotu do Agadiru, no i tam zaczęła się marokańska przygoda.
Czyli było ciepło, było nieco taniej, ale jeszcze o tym rowerze właśnie w tanich liniach lotniczych, bo w liniach
tradycyjnych
to już mniej więcej powiedziałeś, w tanich liniach te koszty są bardzo wysokie od roweru?
To zależy też od destynacji, ale jeśli chodzi o nasze low-costy, które operują z Polski, to jest około 60-70 euro w jedną stronę. Więc jest to powiedzmy 300-350 zł. Jak jedziemy, lecimy z rowerem w dwie strony, no to robi nam się około 700 zł, czyli znowu cena przewyższa kwestię samego biletu dla osoby, ale dalej są to zdecydowanie mniejsze pieniądze niż na kierunkach globalnych.
Rower już by było ciężko kupić, chociaż w Maroku.
Może by się kupiło, aczkolwiek tam kultura rowerowa dopiero zaczyna się rozwijać i nim bym znalazł sklep z rowerami, to po prostu straciłbym dużo czasu, chociaż są tam duże sieciówki, które u nas w Polsce też są, więc jakby się pokombinowało, to by się znalazło.
Janek, powiedziałeś takie zdanie, że jak się planuje podróż, to żeby było przyjemnie, no to warto jakby wiedzieć, na co cię stać. Nie? Ale planujemy podróż w miejsce, no, w którym nie byliśmy. No. Łatwo jest planować podróż gdzieś w Małopolsce, gdzie mniej więcej znamy te trasy. Ale ty podchodzisz do mapy, no i jak planujesz tę podróż, żeby nie przeholować?
Przede wszystkim trzeba zbalansować miejsce naszego startu. Ja wiedziałem, że startuję z Agadiru, bo po prostu tam miałem połączenie, ale moim celem było dostanie się w kierunki saharyjskie i przejechanie przez góry Atlasu i Antyatlasu. Dlatego musiałem posiedzieć nad mapą i wszystkim poczytać. Na szczęście żyjemy w czasach, że dostęp do internetu podaje nam praktycznie na tacy dużo odpowiedzi. Do tego na portalach społecznościowych są grupy ludzi, którzy albo zajmują się turystyką w danym kraju, albo po prostu tam mieszkają, więc już nawet nie trzeba zadawać żadnych pytań w internecie, tylko przeszukujesz grupę i masz praktycznie odpowiedzi, co, gdzie, w jakiej cenie i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to jest chyba znak czasu, że z tego internetu możemy sporo podpowiedzi jednak uzyskać, tak jak mówisz, na tych forach specjalistycznych, w tym przypadku rowerowych. No można pewnie całą trasę gdzieś tam od kogoś zapożyczyć, czy znaleźć taką inspirację.
Jest dobrze opisane.
Tak, jest to dla nas ogromne ułatwienie. No pewnie w przypadku Maroka istotne też było, żeby jechać z wiatrem.
To jest właśnie problem, ponieważ ja zaczynałem od Atlantyku, gdzie jest... Powiedzmy, teraz jest po sezonie w Maroku. To znaczy, że Atlantyk jest zimny i wszystkie prądy atlantyckie powodują, że jak jedziemy na południe, może mi się tak trafiło, albo zawsze mi się tak trafia, że jechałem pod wiatr. Czyli całe, jak gdyby, znaczy całe, część wybrzeża jadąc na południe było drogą pod wiatr, z nadzieją, że jak przekroczę góry na początku antyatlasu, to coś się zmieni. I owszem, zmieniło się. Akurat jak przekroczyłem góry antyatlasu, to też jechałem pod wiatr, ale to już był wiatr od Sahary, a nie od Atlantyku.
Czyli nie tylko wiatr, ale jeszcze piasek w zębach.
Piasek w zębach, tak. Piasek w zębach tam był praktycznie wszędzie. Tam chyba nie ma miejsc, gdzie tego piasku nie spotkasz. A zresztą w okresie naszej polskiej zimy, ze względu na pogodę w Afryce, piach saharyjski bez problemu dochodzi do Alp. No to trudno było, żeby po drodze jak gdyby mnie ten piach nie spotkał.
Ominął, tak.
Dokładnie.
Jak zaplanowałeś trasę marokańską?
Troszkę było to dzieło przypadku. Chciałem sprawdzić trasę, która nazywała się Szlakiem Karawan. To jest trasa, którą ktoś stworzył w oparciu o opisy historycznych szlaków karawan, które szły sobie mniej więcej od rejonów Egiptu przez Tunezję do wybrzeża marokańskiego. I akurat pokryło się to z moimi planami. Jest to droga wzdłuż granicy algierskiej, czyli najpierw musiałem przejechać przez góry antyatlasu, dostać się w stronę granicy algierskiej i już sobie podążałem w kierunku pustyni Sahary.
Słuchaj, jak wygląda podróżowanie wzdłuż granicy algierskiej? Zbliżałeś się do niej? W jaki sposób obserwowałeś to, co tam się dzieje? Bo to jest granica od już dobrych kilkudziesięciu lat właściwie zamknięta ze względu na konflikt między dwoma krajami.
Akurat ten odcinek jest granicą, powiedziałbym, dziką. Nie ma tam żadnych przejść granicznych i jest to pustynia. Także myślę, że raczej nikt by się tam nie zapuszczał bez jakichś konkretnych planów i zamierzeń. I jest to teren płaski i wiemy, że jest tam ta granica, ale gdzie ona dokładnie jest, to bez GPS-u będzie ciężko to odkryć. Po drodze mamy rzekę, która teoretycznie powinna być umowną granicą, tylko że ta rzeka jest wyschnięta.
No, więc typowe wadi.
Dokładnie, typowe wadi, które akurat jak ja byłem, kropli wody nie spotkałem. Ale sam rejon jest... Jakbyś nie wiedział, że tam jest ta granica, to byś w ogóle by cię to nie ruszyło, ponieważ widzisz olbrzymie przestrzenie, widzisz pustynię i skupiasz się przede wszystkim na tym, żeby dotrzeć do kolejnego celu właśnie z tym piachem w zębach.
Chyba, że to jest też tak, że jak często przy granicy, bardziej na północy oczywiście, Maroka i Algierii, kiedy już przekroczymy nawet niechcący te granice, dowiadujemy się o tym, jak nagle nie wiadomo skąd pojawiają nam się panowie w mundurach.
Zgadza się, to jest jak gdyby... Generalnie strefa graniczna Maroka jest kontrolowana. Maroko bardzo ceni sobie swoje terytorium i najbardziej można to zobaczyć przy rejonie granicy z Saharą Zachodnią. Jakbyśmy pojechali wzdłuż Atlantyku na południe, dojeżdżamy do Sahary Zachodniej, gdzie to jest powiedzmy teren, który jest nieuregulowany prawnie i tam faktycznie mogą się zdarzyć bardzo duże problemy i Marokańczycy sami odradzają, żeby turyści się w tamte rejony nie zapuszczali, ponieważ może się stać coś złego ze względu na konflikt przygraniczny. Ale sam konflikt przy granicy algierskiej, jeżeli taki jeszcze gdzieś tam się pojawia, to raczej jest ustabilizowany, bo i Algieria, i Marokańczycy cenią sobie turystów i podejrzewam, że wiedzą, że mogą się zdarzyć jakieś takie nieplanowane przejścia.
Słuchaj, podróżując na południe od Agadiru, potem w kierunku gór Atlasu, przebijając się na drugą stronę tych pasm górskich, ty pewnie za wielu osób, pewnie nawet samochodów, ludzi nie spotykałeś. To była trochę chyba inna sytuacja do tego, co miałeś chociażby w Himalajach czy w Andach, gdzie jednak tam ludzie w górach żyją. Tutaj jednak klimat pustynny powodował, że nie czułeś się samotny troszeczkę?
Nie czułem się samotny, ale faktycznie jadąc przez góry antyatlasu troszeczkę jest się takim duchem wśród gór, gdzie nie ma żywej duszy. Na początku się zastanawiałem, co się dzieje, bo przejeżdżałem przez kilka wiosek. Trzeba wziąć poprawkę na to, że w Maroko nie tak dawno było trzęsienie ziemi. No to pierwsza myśl, że może ludzie wyemigrowali z tych wszystkich miejscowości, z tych wiosek. Dopiero potem się zorientowałem już praktycznie pod koniec mojej wyprawy. Wszystkie te tak zwane opustoszałe wioski, które mijałem, to jest chyba po prostu cykl życia
osady,
ale nie na zasadzie, że oni wyjechali gdzieś, tylko oni zaczynają swoje życie około 17-18. Ja przejeżdżałem przez te wszystkie martwe wsie w ciągu dnia, a dopiero wieczorami okazało się, że gdzieś się otworzy jakiś sklepik, gdzieś ktoś otworzy coś innego i jakieś tam życie się pojawia. Ale faktycznie górskie wioski to są 2-3 domki na krzyż i chyba faktycznie pasterze tam w sezonie pojawiają się, jak u nas jest wypas owiec, który kończy się w pewnym okresie na jesień. Tak, tam myślę podobnie mogą po prostu sezonowo pojawiać się w niektórych swoich miejscach.
O rowerowej wyprawie w południowe rubieże Maroka rozmawiamy dzisiaj w programie Między biegunami z Janem Skuliczem. Janku, w poprzednim wejściu gdzieś zatrzymaliśmy się na tych terenach już pustynnych, dobijając do Sahary, tej marokańskiej części pustyni. Ale ty na swojej trasie, tej rowerowej eskapady, mijałeś także, odwiedzałeś miejsca, które są dosyć dobrze znane na turystycznej mapie Maroka. Ain Ben Haddoum, między innymi Warzazat. Miałeś czas i plan na to, żeby troszeczkę jednak tej kultury i tej historii Maroka troszeczkę tam poznać?
To jest dobre pytanie, ponieważ niektórzy podróżnicy praktykują przejechanie i cieszenie się, powiedzmy, przyrodą naturalną danego kraju, a pozostali chcą zwiedzać właśnie zabytki, ocierać się o kulturę danego kraju. Ja jestem raczej z tej pierwszej części podróżników, gdzie owszem, Ain Bin Hadu widziałem, Warzazat widziałem i są to miejsca, które warto zobaczyć, ale są to miejsca, gdzie po prostu aż bije przemysłem i biznesem turystycznym.
I... No tutaj mamy Ain Ben Haddu, osada wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Warzazat nazywane takim marokańskim Hollywood z ogromnymi wytwórniami filmów, które właśnie tam w warunkach pustynnych były kręcone i to nierzadko produkcje właśnie hollywoodzkie.
Zgadza się, tam jest Atlas Studio, gdzie były kręcone sceny między innymi do Gwiezdnych Wojen. Ale przyznam szczerze, że poza tym, że widziałem to miejsce, które robi naprawdę wrażenie, nie poświęciłem ani minuty, żeby wejść na to terytorium i zobaczyć, co tam tak naprawdę się dzieje. Wyszedłem z założenia, że wolę zobaczyć Gwiezdne Wojny, niż jak one były robione. Od kuchni niekoniecznie chciałbym to oglądać. Zwłaszcza, że to było po mojej drodze na Saharę, gdzie zdecydowanie więcej fanu i radości miałem przez praktycznie 48 godzin na totalnym odludziu, przedzierając się przez kamienne ścieżki i piaszczyste ścieżki, gdzie tak naprawdę nie wiedziałem, czy uda mi się wrócić do domu, wydostać z tej pustyni, bo się troszeczkę zgubiłem.
Właśnie, ty mówisz o podróży, o trasie, o wytyczonej trasie, bo to nie są drogi. No, niejednokrotnie, jasne, tam asfalt się pojawia, ale generalnie...
Mówimy o ścieżkach.
Mówimy o ścieżkach raczej.
Tak, akurat w przypadku odcinka saharyjskiego, który jechałem, czyli z miejscowości Foms Gid do Emhamid, jest to... Powiedziałbym, to są wrota do Sahary. Tutaj jeszcze nie mamy takiej pustyni, jaką słuchacze mają wyobrażenie, wielkie, piaszczyste wydmy. Owszem, dojeżdża się w pewnym momencie do piaszczystych wydm, ale cała część drogi jest bardziej kamienista. To jest odcinek, gdzie lata temu prowadzony był znany rajd Paryż-Dakar, który na dzień dzisiejszy został przeniesiony bodajże do Arabii.
No, już w kilku miejscach można powiedzieć.
Ameryka Południowa.
Tak, Ameryka Południowa. Ale tam jak gdyby był ten odcinek, gdzie faktycznie trzeba było z Paryżu pojechać do Dakaru, to właśnie jechało się przez ten odcinek Maroka i jest tam bardzo dużo jak gdyby pamiątkowych miejsc, głównie w Foms Gid, gdzie ekipy rajdowe miały swoje bazy serwisowe i faktycznie czuć tego ducha rajdu, który tam się pojawia. Więc jak ktoś się interesuje motoryzacją i przede wszystkim chciałby sobie sprawdzić swoje możliwości, to dalej jest opcja wypożyczenia tam samochodów terenowych. Bardzo dużo ekip przyjeżdża tam trenować na motocyklach, więc jak ktoś lubi motocykle, to na pewno znajdzie też tam coś dla siebie.
No tak, bo z jednej strony tak jak wspomniałeś, no, ta część Sahary ma charakter takiej hamady kamienisto-żwirowej, ale też są ergi, erg Chebbi, erg Chigaga po stronie marokańskiej. Takie spore, można powiedzieć, nawet jak na warunki saharyjskie, jednak wydmy.
Czyli taka pustynia, jak nam się wyobraża.
Tak, dokładnie, jaką mamy gdzieś tam w wyobrażeniach, chociaż tak naprawdę Sahara no, w większości jest jednak pustynią kamienisto-żwirową.
Zgadza się, ale akurat Erg Chigaga to jest na tym odcinku, który ja jechałem, czyli z Emhamid, przepraszam, z Foms Gid do Emhamid. To jest praktycznie sama końcówka. Powiedziałbym, że 75% trasy to jest kamyczanka, taka, gdzie czujesz każdy nerw w swoim ciele, a potem już dojeżdżasz do terenów bardziej piaszczystych i wydawałoby się, że początek trasy, czyli te kamieniste, dają bardziej popalić, ale jednak jak już wjedziesz z rowerem, obciążonym rowerem w ten piach, to 10 kilometrów, które zostało mi może 15 do zakończenia przejazdu przez Saharę, okazało się naprawdę bardzo dużym problemem. Nie byłem w stanie jechać, tylko była opcja pchania roweru. Pchanie roweru w takim piachu, który jest... To nie jest taki piach, jak widzimy u nas na plażach, gruboziarnisty. Tamten piach to jest po prostu mąka. Pył.
I tutaj już pchanie to jest... Jak ty podchodzisz do planowania dnia takiego rowerowego? Tak merytorycznie, że wiesz, ile dokładnie kilometrów?
6.30 kawa, 6.45.
Tak, staram się żyć na wyprawach zgodnie z zegarkiem, ale tu ciekawostka, jeśli chodzi o Maroko, ze względu na strefy czasowe. Owszem, godzina jest dokładnie ta sama, co w Polsce, ale słońce wschodzi dużo później. Tak więc jak otwieram oczy o 8 rano, to proszę mi wierzyć, jest tam jeszcze ciemno, bo jest przed wschodem słońca. Plus jest taki, że dzień jest dłuższy, bo...
Czyli nie jesteś śpiochem.
Nie jestem śpiochem. Wstawałem 7.30, 8, a dalej było ciemno, dopiero wiedziałem, że słońce gdzieś tam zaraz się pojawi i na spokojnie miałem czas, żeby sobie zjeść śniadanie i ruszyć w drogę.
No właśnie, skoro powiedziałeś o śniadaniu, jak jedziesz przez takie miejsca, gdzie jednak no, jest życie, są wioski, jasne, to bierzesz dużo z sobą, bagażu, prowiantu?
Powiem szczerze, że z każdą kolejną wyprawą uczę się jeździć z coraz mniejszą ilością rzeczy, bo okazuje się, że praktycznie gdzie się nie dojedzie, zawsze znajdzie się coś do jedzenia, albo ktoś ci pomoże, albo po prostu są bazy turystyczne. Mhm. Akurat w Maroko wprawdzie było po sezonie i było totalnie pusto, to mimo wszystko są tam miejsca, gdzie bez problemu znajdziesz coś do jedzenia i znajdziesz nocleg, także to jest wszystko jak gdyby spięte w jedną całość.
No właśnie, a nocleg miałeś z sobą?
Miałem namiot, wykorzystałem go 2 razy. I to właściwie chyba tylko po to, żeby zaspokoić moje podróżnicze...
Aspiracje,
żeby
tak.
Żeby nie było, że wróciłeś i namiotu nie wyciągnąłeś z sakwy.
Dokładnie, żeby było zdjęcie na Instagrama. Ale praktycznie na całej trasie bez problemu znajdzie się nocleg nie są to jakieś straszne pieniądze i praktycznie zawsze do noclegu masz i śniadanie, i kolację, więc da się to wszystko ładnie ugryźć.
Powiedziałeś, że to Maroko to było coś takiego rzutem na taśmę, że tutaj chodziło o mniejszy budżet i tak dalej, i tak dalej. Maroko spełniło twoje oczekiwania?
Maroko spełniło moje oczekiwania pod względem turystyki rowerowej, czyli miałem to, co chciałem. Miałem piękną drogę wzdłuż wybrzeża Atlantyku, miałem góry Antyatlasu, które nie są przesadnie wysokimi górami, ale już można poćwiczyć sobie na podjazdach. Miałem Saharę. Przyznam szczerze, że sam odcinek, wracając jeszcze do granicy algierskiej w stronę Sahary, to jest jak z amerykańskiego filmu. Jedna długa droga po horyzont, która się nie kończy. I owszem, jadąc jeden dzień robi to wrażenie, ale drugi dzień już jednak myślisz, że chciałbyś, no może nie wjechać w góry, ale chociaż jeden zakręt mieć.
A wspomniałeś też, Janku, o takiej sytuacji, że miałeś problem z wyjechaniem z tej części pustynnej w Maroku. Jak sobie poradziłeś z tą sytuacją taką, można powiedzieć, kryzysową? No bo ja pamiętam z tych terenów, które miałem okazję kilkukrotnie odwiedzić, że to jest tak, że wychodzisz w pewnym momencie rano, jest gdzieś, coś tam się przebija, jakiś asfalt albo resztki asfaltu, chociaż był taki moment, że tam Marokańczycy mocno wyasfaltowali rzeczywiście te drogi do tych osad położonych u stóp tych ergów marokańskich. No i tak, za pół godziny wychodzisz i tego asfaltu już nie widać. Jest po prostu piach,
zasypane
wszystko i bardzo łatwo można stracić po prostu orientację w terenie.
Tak, to jest problem. Generalnie z końcówką mojej podróży przez Saharę po prostu się zgubiłem. Wiedziałem tylko na horyzoncie, widząc góry, gdzie jestem. Mając GPS-a, wiedziałem, że do najbliższej osady, która tak naprawdę nie masz gwarancji, na GPS-ie jest, ale fizycznie może jej nie być, jest jakieś 6 kilometrów i to jak gdyby uspokaja trochę, no 6 kilometrów, przecież to przejdę. Ale faktycznie grzebanie się w tym piachu. Mój plan był przejechać powiedzmy jakieś 6 godzin od momentu startu do finiszu. Zajęło mi to 10 godzin, z czego tak naprawdę ostatnie 3 godziny to było to właśnie ostatnie 6 kilometrów przedzierania się przez piach i szukania drogi, która na mapie jest, ale tutaj jej nie ma. Plus zmęczenie, plus jednak słońce mimo wszystko operuje. No i brak wody. Jak już się zorientowałem, że mi został ostatni bidon wody, to już się z automatu chyba włącza taki stres, że o kurczę, coś jest niedobrze, może by jednak zawrócić, może by coś kombinować. Co tu robić? Ale na szczęście się udało. Udało się wydostać. Była to przygoda, w którą sam się wpakowałem i prawdopodobnie sam sobie dopisałem najstraszniejsze scenariusze i wcale by się to źle nie skończyło. Zwłaszcza, tak jak wspominałem, tam się przewija dużo ekip trenujących na motocyklach i myślę, że jakbym tam zaczął machać rękami i dawać sygnały, to zaraz by się ktoś znalazł i mi pomógł.
Janku, powiedziałeś, że Maroko to jeszcze jest takie miejsce, gdzie ta kultura rowerowa dopiero się rozwija i tak dalej, choć Marokańczycy już się pojawiają w peletonie kolarskim. to jak traktuje się rowerzystów? No,
to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest chyba kwintesencja każdej podróży zagranicznej, gdzie rowerzysta boi się o siebie i o to, co się będzie działo na drogach. Jak już tutaj wspomnieliście, Maroko jest wyasfaltowane. Pojawiły się tam naprawdę świetne drogi i mogę śmiało powiedzieć, że Szwajcaria i kraje zachodnie mogą się uczyć, jak te drogi tam wyglądają. Moja pierwsza myśl, jadąc do Maroka, była... Kurczę, może będzie jak w Indiach, czyli będę niechcianą postacią, w ogóle nie będę istniał dla kierowców samochodowych, ale wyprzedziło mnie pierwsze auto, widzę migacz, zachowana bezpieczna odległość, no wziąłem to za dobrą monetę i myślę, jak cały Maroko tak będzie wyglądać, to będzie naprawdę świetnie. No ale oczywiście to jest to, że gdzieś musi jeszcze dotrzeć informacja i jakieś obycie turystyczne.
To jechał turysta po prostu.
Tak, to prawdopodobnie jechał turysta, albo powiedzmy nawet Marokańczyk tylko... Nie chciałbym robić segregacji.
Szanujący rowerzystów.
Szanujący rowerzystów i są też ci nieszanujący rowerzystów i to są głównie taksówkarze. I to wynika, nie wiem z czego to wynika, domyślam się, że to jest to pęd za pieniądzem, ale w Maroko bardzo praktykuje się podróżowanie taksówkami między miastami. Czyli zbiera się 6-7 osób, które nawet się nie znają.
Grand taxi.
Coś w tym stylu.
Mercedesy beczki najczęściej tak. Pakowane do opłat.
A teraz już są akurat nowsze samochody, ale owszem, Mercedesy beczki też się spotka. No i jedzie cała ekipa obcych sobie ludzi z miejscowości do miejscowości i ci taksówkarze faktycznie pędzą. I zresztą miałem przyjemność jechać taksówką na jednym odcinku, bo złapałem gumę i faktycznie to jest jak dziki zachód. Czujesz się jak na westernie i jest to naprawdę przygoda, ale nie dla rowerzysty.
Czyli tak, zdarzały się momenty, że było bardzo okej, okay, jeżeli chodzi o kierowców, ale zdarzały się też momenty, gdzie nie byłeś chciany.
Nie byłem widziany, takie mam wrażenie. To jest największy problem. I faktycznie byłem wyprzedzany na żyletki, jakby to ująć, na odległość bardzo małą. Ale uważam, że Marokańczycy uczą się i wiedzą, że turysta jest jak gdyby fundamentem gospodarki. I to faktycznie nacisk turystyczny jest czasem aż przesadzony. Zresztą nieraz się pojawiają opinie na temat, jak każdemu chce coś w Maroko wcisnąć. I to faktycznie nie da się spokojnie przejść przez dzielnicę turystyczną, żeby nie być zaatakowanym i nagabywanym.
Janek, 2023 się skończył, no to plan na 2024, bo nie przypuszczam, że jesteś przebodźcowany.
Tak? A nie, teraz absolutnie nie jestem przebodźcowany, jestem nawet zmotywowany. Początek roku, tutaj was zaskoczę, bez roweru. Planujemy przejść się ze znajomymi po prostu z ciekawości do Everest Base Campu w ramach spacerku, ale plany już mam na okres wakacyjny i na drugie półrocze. Chciałbym wrócić w góry i właśnie wrócić do tematu tego rowerowego life balance, czyli żeby były góry i żeby były plaże, żeby były spokojnie. Chciałbym odwiedzić Pamir. Nie wiem, czy mi się to uda pospinać logistycznie, zwłaszcza, że jest to rejon mocno turystyczny, ale też pełen różnych obaw militarnych i...
No, te granice, można powiedzieć, w tej części świata i...
Ciągłego napięcia, tak.
Tak, to jest właśnie granice napięcia, zwłaszcza przy tym, co się dzieje u naszych sąsiadów, jest to troszeczkę, to są naczynia połączone. Ale jeżeli to się uda, to bardzo mnie to będzie cieszyło. Jeżeli się nie uda, to może Indie, Himalaje Indyjskie, bo tam mam cały czas niewyjaśnione tematy. I nawet nie chodzi o wysokości, tam chodzi o...
Porachunki.
Porachunki, tak. I zobaczenie kilku naprawdę świetnych miejsc, które są unikatowe na skalę światową. No i wracając do life balance, chciałbym ciepłe kraje, gdzie mógłbym sobie spokojnie wzdłuż wybrzeża poobcować z kulturą relaksacyjną. Dokładnie.
Słuchaj, to jeszcze ostatnie pytanie o to Maroko. Finisz w Marrakeszu?
Finisz w Marrakeszu.
I jakie wrażenia?
No tam mu chcieli wszystko sprzedać.
No tak, ja widziałem te zdjęcia gdzieś na Janka socjalach, że nawet z kobrą chodził po Jemaa Fna, no ale tam trudno się od tych naganiaczy rzeczywiście uwolnić. Ale wrócisz do Marrakeszu?
Do Marrakeszu...
Niekoniecznie z rowerem.
A powiem szczerze, że Marrakesz warto zobaczyć. Jest to faktycznie miasto przepełnione uliczkami, ale wszystko sprowadza się do handlu i do turystyki. Mój plan na Marrakesz był, kończę w Marrakeszu moją wyprawę, spędzę tam dwie noce, pozwiedzam, ale przyznam szczerze, wjechałem do Marrakeszu o 18, wyjechałem o 11 dnia następnego. Nie byłem w stanie wytrzymać tej presji tłumu i tego faktycznie... turystycznego boomu i szału, gdzie każdemu chce coś wcisnąć. Tak więc jak chcecie zobaczyć Marrakesz, warto. Może na rowerze to wygląda zupełnie inaczej, ale jeżeli nie lubicie tych tłumów i wciskania każdemu wszystkiego, to znajdziecie na pewno ciekawsze miejsca w Maroko.
Jan Skulicz dzisiaj w programie Między Biegunami. Janku, wielkie dzięki za inspirację. Dużo inspiracji i tego planu, opowiedzenia o tym planie, bo to może być dla kogoś też taka motywacja.
Tak, zbliża się wiosna, więc niech każdy wsiada na rower, planuje i jak trzeba niech zrobi to, co ja, czyli poświęci trochę swojego czasu, rzuci monetą i może zmieni coś w swoim życiu.
Janek, a po Małopolsce jeździsz?
To jest właśnie... Ciekawostka. Małopolskę znam z punktu widzenia roweru, ale przed wejściem do studia z Bartkiem rozmawialiśmy, że ja tak naprawdę nie znam Polski. Jest tyle tras rowerowych, tyle rzeczy poprzygotowywanych, a ja mogę opowiadać o świecie, ale jak ktoś mnie zapyta o Polskę, no to jest lekki wstyd, ale obiecuję poprawić moje statystyki.
Nadrobione. Jan Skulicz dzisiaj w programie Między Biegunami. Kuba Niedźwiecki.
Dziękujemy ci, Janku.
Również dziękuję.
Bartek Piziak.
Do usłyszenia.
Między Biegunami.